Chciałem się podzielić z wami wszystkimi dzisiaj słowem, które Pan położył przez Ducha swojego Świętego na sercu mi, a jest to zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosan, rozdział drugi. List apostoła Pawła do Kolosan, rozdział drugi, 1273 strona, 1273. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim, On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się mocno głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samoużywanie. Są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Kochani, ważne jest, abyśmy my w życiu naszym na tym świecie wiedzieli, jak mamy się zachowywać, abyśmy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi się podobali, abyśmy, kiedy On przyjdzie, mogli usłyszeć te wspaniałe słowa: dobry sługo, wejdź do radości Pana swego, prawda? Jest mile usłyszeć dobre słowo, jest niemile usłyszeć złe słowo. Gdy ktoś do nas puka, a w zależności od tego, jak otwieramy drzwi i kogo widzimy, to albo zatrzaśniemy mu drzwi przed samym nosem i nie chcemy go u siebie widzieć, albo otworzymy szeroko drzwi i będziemy jeszcze się skłaniać i zapraszać do środka, będziemy zachęcać, żeby wszedł, prawda? Miło jest, kiedy ktoś nas serdecznie wita i oczekuje naszego przyjścia. Niemiło jest, gdy nie chce nas widzieć. I kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, aby swój Kościół z tej ziemi zabrać, żeby nie było takiej sytuacji, kiedy Pan powie: no, niewierny sługo, niedobry sługo, pójdź gdzie? Tam, gdzie diabeł i aniołowie jego, prawda? Czyli na cierpienie wieczne. Nie chcielibyśmy, nikt z nas nie chciałby czegoś takiego usłyszeć. Dlatego o tym mówimy, co Pan nam wskazuje, na co zwraca naszą uwagę. Co chce, abyśmy w życiu naszym poprawili. W objawieniu Jana czytamy takie słowo, kiedy jest powiedziane, Pan mówi do zboru, popraw swój świecznik. A jeżeli go nie poprawisz, to przyjdę i zrzucę go z miejsca, w którym się znajduje. Jeśli nie poprawisz swojego świecznika, jeśli twój świecznik będzie dymił, jeśli twój świecznik będzie wydawał światło, które prawie nie jest światłem, ledwie jakiś tam promyczek się wznosi. Jest czas. Jest czas, w którym Pan powiedział, że lnu kurzącego nie dogasi i trzciny nadłamanej nie dołamie. Jest czas, w którym my żyjemy teraz obecnie, kiedy Pan, każdy tlący się, ledwie tlący się knocik w takiej malutkiej świeczce naszego życia nie zgasi. Na pewno go nie zgasi, ale będzie rozdmuchiwał, będzie powodował, że ten palący się płomień będzie żywszy w naszym życiu. Ale przyjdzie taki czas, kiedy Pan zacznie nas z tego wszystkiego rozliczać. A tajemnicą, jaką Bóg dla nas objawił i w jaki sposób do Królestwa Niebios wejdziemy, jest Jezus Chrystus. Jakbyśmy na to inaczej nie spojrzeli, nie ma możliwości, nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, tylko imię Jezus. I to nie ja powiedziałem, zacytowałem Pismo Święte. Wiecie, że tak jest napisane. Więc patrzmy, w Jezusie Chrystusie mamy darowane wszystko. Na samym początku przebaczenie grzechów naszych, ale w Jezusie Chrystusie jest darowane dla nas pełne bogactwo, absolutne pełne bogactwo, wszelkie skarby mądrości. Jeśli możemy sobie jakąkolwiek mądrość wyobrazić, to ona wszystka pochodzi z Jezusa Chrystusa. Inaczej powiem, kochani, dookoła nas wszystko widzimy. Widzisz ziemię, widzisz rzeczy na niej wszystkie, widzisz niebo, widzisz gwiazdy, widzisz księżyc, widzisz słońce. Wszystko to możesz oglądać. Możesz wziąć teleskop i jeszcze popatrzeć dużo więcej tych wszystkich gwiazd i tego wszystkiego w przestworzach. Wiesz, kto to zrobił? Jezus Chrystus. Razem ze swoim Ojcem i z kim jeszcze? Z Duchem Świętym. Tak jest powiedziane w Piśmie Świętym. Wszystko to zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Jest to bardzo wyraźnie powiedziane w tym rozdziale, który czytaliśmy, ponieważ w nim, znaczy nie w tym rozdziale, w poprzednim rozdziale tej księgi, którą czytaliśmy. W 16 wersecie jest powiedziane, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. A więc jeżeli mówimy o mądrości, to mądrością jest Bóg. A więc jeżeli mówimy jakiejkolwiek mądrości, którą jakikolwiek człowiek ma, jakiś naukowiec, jakiś zdolny profesor, czy jakiś zdolny wykonawca różnych prac, może mieć niesamowite zdolności, prawda? Nieraz znamy takich fachowców, którzy pięknie potrafią wykonywać różne rzeczy. A Słowo Boże mówi, że został im dany ten dar od kogo? Od Boga. A więc wszystkie skarby mądrości pochodzą, źródło swoje mają u Boga. Wszystko, cokolwiek jest, jest u Boga. Nie możemy czegoś sami od siebie stworzyć. Absolutnie nie możemy, bo to wszystko pochodzi od Boga. I my możemy uczynić tylko dlatego, że Bóg nas tym obdaruje, albo po prostu nam tego nie da. Albo możemy to uczynić, bo Bóg nas obdarował, albo Bóg wstrzyma swoją rękę i nam nie da. I dlatego Królestwo Boże stoi przed nami otworem, są otwarte drzwi Bożego Królestwa tylko wtedy, kiedy jesteśmy Jemu posłuszni. I dlatego czytamy Słowo Boże, bogactwo pełnego zrozumienia. Tajemnica Boża to Chrystus, bogactwo pełnego zrozumienia jest w Nim. Jeśli chcemy zrozumieć wszystko to, co dookoła nas jest, jeśli chcemy zrozumieć, jak ma funkcjonować człowiek, jak ma funkcjonować jego umysł, jak ma funkcjonować jego duch, jego ciało, to Słowo Boże mówi, to pełne zrozumienie, bogactwo pełnego zrozumienia jest w Jezusie Chrystusie. Kolosan 1 rozdział 25-26 werset czytamy tak. Tego Kościoła sługą zostałem, apostoł Paweł mówi, zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawionym świętym Jego. Objawiona tajemnica świętym Jego, że w Jezusie Chrystusie mamy moc, że w Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo, że w Jezusie Chrystusie mamy rozwiązanie problemów, że w Jezusie Chrystusie są skryte wszelkie nasze bogactwa, wszelkie nasze rzeczy, których w życiu naszym potrzebujemy. One są wszystkie skryte w Jezusie Chrystusie. Dlatego jeśli cokolwiek w życiu swoim potrzebujesz, jeśli cokolwiek w życiu swoim chcesz posiadać, albo chcesz się tym szczycić, chcesz, żeby to dla wszystkich było widoczne, to wszystko niech się dzieje w Jezusie Chrystusie. I tak, będziesz uniesiony czy podniesiony w chwale i będą ciebie ludzie chwalić, ale pamiętaj, żebyś zawsze zwrócił uwagę na Jezusa Chrystusa. Chwalą ciebie, to kogo w tym czasie mają chwalić? Jezusa Chrystusa. I dlatego Pismo Święte nam mówi, że Bóg jest zazdrosny w tej chwale, którą od ludu chce mieć. Dlatego też, jeżeli cokolwiek w życiu naszym robimy, jeżeli za cokolwiek jesteśmy chwaleni, to Słowo Boże mówi, nie milczmy, nie mówmy tak, jakbyśmy tego nie dostali. Ale zawsze dawajmy świadectwo, że w Jezusie Chrystusie jest wszystko, co mam. Moje zdrowie, moje zdolności, moja wiedza, moja mądrość, cokolwiek mam. Jeśli ciebie za to chwalą, to powiedz, że ktoś jest przyczyną tego, że ty to posiadasz. Jeśli Słowo Boże nam mówi, że został pobłogosławiony Hiskiasz, król izraelski, prawda? I przyszli posłowie z Babilonu i chcieli zobaczyć, jak on w cudowny sposób został uzdrowiony. On pochwalił się wszelkim bogactwem, jakie ma i jak to cudownie jest rzeczywiście zdrowy teraz. Co mu Bóg miał za złe? Co mu Bóg miał za złe? Przede wszystkim to, że nie powiedział o Bogu Wszechmogącym, który był przyczyną tego wszystkiego, co w życiu naszym jest. Kochani, my musimy nabrać takiej cechy charakterystycznej w naszym życiu. Musimy nabrać takiego odruchu, że wtedy, kiedykolwiek o nas mówią, że pięknie wyglądamy. Na przykład kobieta jest bardzo wrażliwa, kiedy o niej mówią, że jest piękna, prawda? To jest takie miłe dla niej. I jeśli ktoś mówi, mąż do żony mówi, jaka ty jesteś piękna, to przestań kłamać, nie chcę tego słuchać, tak? Tak mówicie? Prawda, że nie? A jeśli jakiś inny mężczyzna też gdzieś tam spotka was, jakiś znajomy, ale jaka jesteś piękna, to przestań, nie chcę tego słuchać, tak? Kochani, to jest prawda, taka rzeczywiście jest prawda, ale kto uczynił to, że jesteśmy piękni? No nie mówię o sobie, mówię, że kobiety są piękne, tak? Kto uczynił to, że kobiety są piękne? Kiedyś Adam był sam w raju i Bóg stworzył dla niego żonę, stworzył dla niego kobietę, przyprowadził ją do Adama. Bóg przyprowadził, zwróćmy na to uwagę, może nie patrzyliśmy na to w ten sposób. Bóg przyprowadził do Adama kobietę i on spojrzał na tą kobietę i zachwycił się. Piękna, naprawdę piękna, najpiękniejsza z istot, którą zobaczył dotychczas. Ale widział, że za nią stoi Bóg. Przyprowadził ją Bóg do mężczyzny. I każdy mężczyzna, każda kobieta, każdy z nas musi w ten sposób na rzeczywistość patrzeć. Jest jakiś fakt, jest jakieś wydarzenie, za tym stoi Bóg. Bóg za tym wszystkim stoi. Jeśli dzieją się złe rzeczy, to my mówimy, że to nie uczynił Bóg, ale uczynił kto? Szatan, prawda? Ale kto dopuścił do tego, że szatan jeszcze działał? Bóg dopuścił do tego. A dlaczego dopuścił, to zadamy mu to pytanie, kiedy w wieczności się znajdziemy. I będziemy dokładnie wiedzieli, dlaczego takie wydarzenia miały miejsce. Ale wiedzmy to na pewno i to przyjmujemy przez wiarę. I dlatego Słowo Boże czytamy, żebyśmy mieli rozeznanie w tym wszystkim. Że Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest miłosierny. Bóg jest pełen dobroci. I ludzie nieraz zadają pytanie, jeśli Bóg jest taki, to dlaczego na świecie jest tyle zła? Bo Bóg pozwolił, aby zło razem z dobrem rozwijało się, żeby wzrastało. Do czasu. I w tym czasie Bóg daje swoje miłosierdzie. Bóg daje swoją łaskę. I Bóg wcale nie mówi, wybierz zło. Ja ci proponuję, wybierz zło. Oto kładę przed wami życie i śmierć, dobro i zło. Ale ja ci radzę, mówi Bóg, wybierz co? Życie. Wybierz życie. Ja ci nie każę wybierać zła. Ja ci mówię, wybierz dobro. I dlatego bogactwo pełnego zrozumienia Bożej woli jest właśnie w Jego Słowie. Abyśmy w nie wnikali i poznawali. Wszelkie skarby mądrości pochodzą od Pana naszego Jezusa Chrystusa. W Izajasza 45 rozdziale 3 wersecie czytamy: i dam ci schowane w mroku skarby i ukryte kosztowności, abyś poznał, że ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu, Bóg Izraela. Wiecie, o czym tu jest mowa? O skarbie, o cudownym skarbie, który jest ukryty i na razie niewidoczny jeszcze. Kiedy Izajasz objawiał to ludowi izraelskiemu, kiedy mówił o tym, mówił o kim? O Jezusie Chrystusie. Mówił, schowane w mroku skarby, ukryte kosztowności, abyś poznał. Przyszło w ciemności, przyszło w grzech Boże rozwiązanie. Przyszło Boże przebaczenie grzechów. Jezus Chrystus, skarb dla całej ludzkości. Przyszedł Jezus Chrystus i chociaż przyszedł jako Żyd, przyszedł do narodu izraelskiego, posłany do narodu izraelskiego, a jednak poganie w nim mieli nadzieję. Jeszcze wtedy, kiedy Jezus Chrystus po tym świecie chodził, nie później, kiedy wszystko rozszerzyło się na cały świat, ale już wtedy, kiedy Jezus Chrystus przyszedł. Przyszła do niego kobieta, do Jezusa Chrystusa kobieta, która chciała ratunku dla swojej córki, która była opętana. Pamiętamy? Ona pochodziła z narodu nieizraelskiego, z pogan pochodziła. I co Jezus Chrystus powiedział? Niestety, moja pomoc jest tylko dla narodu izraelskiego. A co ona na to powiedziała? Chociaż Jezus Chrystus nazwał tą część ludu na świecie jako psy. Nieładnie to zabrzmiało, prawda? Ktoś jakby był bardzo obraźliwy, to by zaraz poszedł, to ja z nim nie chcę mieć nic wspólnego. Ale ta kobieta chciała ratunku dla swojej córki. I wiedziała, że ratunek dla jej córki jest tylko w tym jednym człowieku, Jezusie Chrystusie. I ona odpowiedziała w bardzo rozsądny sposób. A jednak szczenięta ze stołu swoich panów zjadają resztki, które spadają. Inaczej mówiąc, powiedziała, niech resztki ze stołu twojego ludu spadną też i dla mnie. Ja zjem. Ja te resztki zjem, ale chcę skorzystać z twojej pomocy. I to spowodowało, że ta światłość świecąca w mroku, ten skarb ukryty w mroku, dosięgną wszystkich ludzi na kuli ziemskiej. I to przez wszystkie czasy, przez przeszłość, teraźniejszość i całą przyszłość do czasu, aż Pan powie dość, stop, koniec. Moja łaska się właśnie kończy. Dlatego my żyjmy tak, żebyśmy z tej łaski skorzystali, póki ona jeszcze działa w naszym życiu i na świecie. Dalej w 1 Koryntian, 1 rozdziale, 24 wersecie jest powiedziane: natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Musimy zobaczyć, że w Jezusie Chrystusie są wszystkie nasze źródła. że w Jezusie Chrystusie są wszystkie nasze rozwiązania. Dlatego, jeśli próbujemy w tym świecie różnych rozwiązań, potrzebujemy rozwiązać jakieś problemy. Kochani, róbmy to sami. Róbmy to sami, rozwiązujmy, starajmy się, dążmy do tego, żeby pewne rzeczy wykonać. I kiedy stajemy w takim punkcie, że już nie mamy żadnego innego ruchu, w różną stronę się zwracamy i jakby nie możemy znaleźć rozwiązania, to wiedzmy, że czasami Bóg stawia nas w takich okolicznościach, żebyśmy nie mieli wyjścia, żebyśmy przyszli na pewno do Niego. Kochani, ja podam bardzo prosty przykład i może prymitywny bardzo, ale powiem wam, że korzystam z tej Bożej łaski i tej Bożej dobroci w bardzo drobnych sprawach. Bardzo drobnych. Niektórzy mówią, do Boga z takimi sprawami nie godzi się przychodzić, bo Bóg się obrazi na nas. Powiem wam przykład, który mówię, w życiu swoim bardzo często stosuję. Jak wypadnie mi jakiś drobny element, którym pracuję, coś tam naprawiam i wypadnie, czy śrubka, czy sprężynka, czy cokolwiek, czy podkładeczka. Szukam to, przyświecam sobie, chodzę na kolanach, szukam, chcę znaleźć. Ale czasami jest taka sytuacja, że nie ma żadnej szansy, żebym znalazł. Ile bym nie szukał, to dopiero wtedy przychodzi myśl od Pana, poproś mnie, to Ci pokażę, gdzie to jest. Miałem to już w swoim życiu setki razy, wiecie? To nie jest jeden przypadek, dwa przypadki, setki takich przykładów. Co drugi, co trzeci dzień zdarza się coś takiego i ja proszę swojego Pana w ostateczności, nie zawracam mu głowy za każdym razem. Jak sam znajdę, to sam znajdę, a jak już nie znajdę, zaczynam się modlić. Wiecie, co się wtedy dzieje? Zawsze się tak dzieje. Jeszcze nigdy nie wydarzyło mi się co innego. Bóg od razu wzrok skierowuje w to miejsce, gdzie to jest. I od razu to znajduje. Wiecie, miałem taki przypadek, kiedy zwykła śrubka w samochodzie, naprawiając samochód, spadła mi w takie szczeliny jakieś tam, no trudno w samochodzie znaleźć, tam tyle elementów jest. I się pomodliłem, żeby Bóg mi pomógł znaleźć, bo tylko On mógł to zrobić. I nie widziałem tego, bo nie było szansy zobaczyć, ale Bóg po prostu wskazał mi, taką myśl mi dał, żebym rękę swoją wyciągnął i pomiędzy takie różne elementy tam włożył. I tam ta śrubka była. Wiecie, powiem wam szczerze, sam byłem bardzo, ale to bardzo zdziwiony, że w taki sposób to się może stać. Ale wiecie, co za każdym razem robię? Uwielbiam mojego Pana. I mówię, Boże, nie chciałem Ci zawracać głowy z takimi sprawami. Może niektórzy powiedzą, nie godzi się zawracać Tobie głowy takimi sprawami. Dla mnie to była rzecz istotna. I dziękuję Ci, że zechciałeś skierować moją myśl, skierować mój wzrok, aby odzyskać to, co jest mi potrzebne. Kochani, to jest Boże działanie. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że Bóg osobiście zaczyna kierować naszym wzrokiem, że ze swojego tronu na niebie zaczyna działać w taki sposób, że mija tam. Nie, to nie jest tak. Nam się wydaje, że może to tak jest i Bogu głowę zawracamy. Wiecie, jak Słowo Boże mówi? Bóg mówi tak. Ja rozkażę mojemu błogosławieństwu, żeby podążało za Tobą. Bóg osobiście nie bierze w tym udziału. Bóg po prostu wypowiada słowo. Czy myślimy, że Bóg jak tworzył świat, to wziął skałę, zaczął obciosywać trochę przecinakiem, trochę młotkiem, tą ziemię zrobił, żeby względna kulka była i później postawił tak w powietrzu, kopnął nogą i to tak poszło i zaczęło krążyć. Czy myślimy, że to Bóg osobiście swoimi rękami zrobił? Słowo Boże dokładnie mówi, jak to Bóg zrobił. Bóg to uczynił wyciągniętą prawicą swoją, prawicę swoją. Bóg wyciągnął prawicę swoją i powiedział, niech się stanie. I co się stało? Rzeczy są mu posłuszne. Jezus Chrystus pokazał tego przykład, jak płynął w łodzi ze swoimi uczniami, była burza na morzu. Jak Jezus Chrystus to zrobił? Kijek wziął i zamieszał wodę, żeby się uspokoiła? Jezus Chrystus wyciągnął swoją dłoń i powiedział, Tobie, burzo, rozkazuję. ja ci rozkazuję. I co się stało? Burza stała się mu posłuszna. Uspokoiła się. Tak działa Bóg. Dlatego nie myślmy, że angażujemy osobiście Boga, jeśli o jakieś drobne rzeczy Boga poprosimy. Bóg już wcześniej wypowiedział słowo. Jeśli jesteś osobą, która zawsze jest Bogu wdzięczna, zawsze mu dziękuję za to, co w życiu swoim otrzymuje. Stajesz na końcu swojego dnia i dziękujesz Bogu za zdrowie, którym cię obdarował. Dziękujesz Bogu za wszystkie rzeczy. Dostałeś dzisiaj wypłatę. Podziękowałeś Bogu. Czy ci przyszło do głowy, żeby stanąć na kolana i podziękować Bogu za wypłatę, którą danego dnia dostałeś? A wiecie, jaka jest rzeczywistość? Rzeczywistość jest taka, że jeśli jesteś ojcu swojemu wdzięczny za wszystko, to on chce ci coś troszkę więcej dać. Więcej dać. Jak jesteś osobą wdzięczną, zacznij być wdzięczną. Może podwyżkę dostaniesz? No może tak. Jest całkiem możliwe. Jeśli Bóg będzie bardzo zadowolony z twojego podziękowania, będzie bardzo zadowolony, to twojemu pracodawcy powie, żeby ci podwyższył. Nie wierzysz mi? Taka jest prawda. Taka jest prawda i ja w swoim życiu tego również doświadczyłem. Jeśli jestem Bogu wdzięczny, Bóg jest naprawdę miłosierny i dobry do mojego życia. Dlatego wszelkie skarby mądrości są naprawdę w Jezusie Chrystusie. W Jezusie Chrystusie są też skryte wszelkie skarby poznania. Efezjan 3, rozdział 19, werset mówi tak. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. W Jezusie Chrystusie jest pełne poznanie. Jeśli poznajesz Jezusa Chrystusa, to zaczynasz widzieć miłość, której na ziemi nigdzie nie znajdziesz oprócz człowieka Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Takiej miłości nigdzie w świecie nie znajdziesz. Bo Jezus Chrystus zostawił swój tron w niebie. Zostawił swoje wspaniałe królestwo. Przyszedł na ziemię, stał się nędznym człowiekiem. Może w gorszych warunkach nawet żył niż wielu z nas żyje. I został potraktowany haniebnie. A dlaczego został potraktowany haniebnie? Żeby nas wyratować. Po prostu, żeby nas wyratować. Gdyby Jezus Chrystus nie przyszedł na tą ziemię, nikt z nas, wybijmy to sobie z głowy, nikt z nas nie wszedłby do Królestwa Niebios. Żaden człowiek nie byłby zbawiony. Żaden człowiek. Ale nawet nam się nie chce o tym mówić, że żaden człowiek nie byłby zbawiony, bo Bóg przed założeniem świata już to zaplanował. Że jeśli człowiek wpadnie w grzech, to wyratuję go. To ja go podniosę. To ja go podźwignę, to ja mu przebaczę jego grzechy. Już jak przyszedłeś na świat, to Bóg zaplanował, że przebaczy ci wszystko, co źle zrobiłeś. Dobry jest Bóg? Miłosierny jest Pan? Pomyślmy. Jeszcze nie urodziliśmy się, nie wyszliśmy z łona naszych matek, a Bóg już zaplanował, jak źle zrobisz, to ci przebaczę. Ale na co Bóg czeka? Jedno słowo. Pokuta. Bóg oczekuje, że przyjdziesz do Niego. Że wyznasz Mu, co nie tak zrobiłeś. Ale człowiek jak najczęściej robi? Źle zrobiłeś. Ja? To on źle zrobił. Ale ty też źle zrobił. No to moje to są drobne. Boże, moje grzechy to są drobiazg w porównaniu z Jego grzechami. A co Jezus Chrystus powiedział? Ten, kto ma dużo grzechów, ciężkich grzechów, ten będzie potępiony. A kto ma troszkę grzechów, to niech się nie martwi. Tak w Biblii jest powiedziane? Nie. Najdrobniejszy nawet grzech powoduje, że nie wejdziesz, na pewno nie wejdziesz, na pewno na podstawie Słowa Bożego ci to mówię, nie wejdziesz do Królestwa Niebios. Ja też nie wejdę. Nikt z nas nie wejdzie, jeśli nie będziemy pokutować. jeśli nie będziemy wyznawać naszych grzechów, jeśli nie przyznamy się, że jest to, co my robimy w życiu naszym, jest grzechem. Ale Jezus Chrystus jest naszym ratunkiem. Jezus Chrystus jest naszym wybawieniem. W Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W Jezusie Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Niektórzy chcieliby widzieć Jezusa Chrystusa jako dużo mniejszego Boga niż jest Bóg Ojciec. Dużo mniejszy, dużo słabszy, dużo mniej chwalebny. Ale to ludzie by chcieli tylko tak to widzieć. Bo Pismo Święte mówi zupełnie co innego. Pismo Święte bardzo jasno nam otwiera tą prawdę i mówi w Kolosan na przykład 1 rozdział 19 werset. Ponieważ upodobał sobie Bóg, Bóg Ojciec, żeby w Nim, w Jezusie Chrystusie, zamieszkała cała pełnia boskości. Żeby w Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia. Nieraz my mówimy pełnia i wydawałoby się, no to już wszystko zostało powiedziane. Ale wiecie, nieraz w życiu naszym też powtarzamy takie jakby podwójne twierdzenia. I mówimy, że jakiś film został oparty na faktach autentycznych. To tak jakby fakty mogły być autentyczne i nieautentyczne. Jak są fakty, to są po prostu fakty, prawda? Ale człowiek potrzebuje, żeby to potwierdzać. Dlaczego? Bo człowiek kłamie. Człowiek często mówi nieprawdę. Dlatego jak mówimy prawda, to jest prawda. To jeszcze nie jest prawda, prawda? Musimy powiedzieć, to jest prawdziwa prawda. To jest naprawdę prawdziwa prawda. Dlaczego tak? Bo zostaliśmy tak nauczeni. Była gazeta, która nazywała się Prawda. A w niej mogliśmy przeczytać mnóstwo kłamstw. A nazywała się Prawda. Zostaliśmy przyzwyczajeni. Ludzie, którzy do nas mówią, przysięgają, jak Boga kocham, to jest prawda. I nawet jak przysięgają, przypominam sobie pewnego człowieka, który, takiego wykonawcę prac, fachowca, który w pewnym momencie, jak z nim uzgodniłem pracę, to powiedział, że przyjdę na pewno, będę pracował na 1000%. Powiedział, że na 1000% przyjdzie. Jak myślicie, przyszedł? Oczywiście, że nie. Nie przyszedł. Na 1000%. Może mnie pan trzymać za słowo. Co było z tego trzymania za słowo? Nic. Gdybym go za gardło trzymał, to może jakoś by tam albo na uwięzi, na sznurze jakim. Ale tak to niestety. Dlatego, kochani, Słowo Boże nam mówi, żebyśmy nauczyli się Bożej prawdy. Bogu tak się upodobało, Bogu Ojcu tak się upodobało, żeby w Jezusie Chrystusie, Jego Synu, zamieszkała cała pełnia boskości. Mamy jeszcze wątpliwości co do tego, czy Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem? Cała pełnia. Sam Bóg powiedział przez Ducha swojego Świętego, że w Jego Synu zamieszkała cała pełnia boskości. Nie jest ani mniejszym, ani większym Bogiem. Jest na równi z Ojcem swoim. I więcej powiem, jest na równi też z Duchem Świętym. Wiedzieliście o tym? Tak mówi Słowo Boże. Dlatego nauczmy się, że Jezus Chrystus jest wielkim, potężnym Panem i Królem. W Jana 3 rozdziale 35 wersecie czytamy: Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Wszystko oddał w Jego ręce. Jana 1 rozdział 16 werset mówi: a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. A Efezjan 1 rozdział 23 werset mówi, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. On jest pełnią Boga Ojca. I dlatego Filip się dziwił. Mówił: Panie nasz, pokaż nam Ojca. cóż nam więcej trzeba? Zobaczymy Ojca, już więcej nic nie potrzebujemy. Co Jezus Chrystus mu powiedział? No chodź Filipie, zaraz patrz na tą gwiazdę, widzisz tam? To mój Ojciec. Czy tak zrobił? Powiedział Filipie, patrz na mnie, widzisz mnie? No ciebie to widzę, ale Ojca pokaż. No i to mój Ojciec tak samo wygląda. My jesteśmy jedno. Ja mam całą Jego moc i całą Jego chwałę. Patrz na mnie. Mnie widzisz, to widzisz Ojca. Czy uspokoił się Filip? To nie to. Myślał, że Jezus Chrystus mówi tak jak wszyscy ludzie na świecie. Kłamie po prostu. Po prostu kłamie, bo wszyscy się okłamują nawzajem. Ale Jezus Chrystus mówił prawdę. Bo Jezus Chrystus, Syn Boży i Bóg Ojciec jest jedno. To jest wszystko, jakbyśmy oglądali Ojca, oglądając Syna. To jest wszystko dla nas dane. I dlatego też Słowo Boże zostało nam zostawione. Abyśmy w Słowie Bożym znaleźli nasze ścieżki, nasze drogi, nasz sposób chodzenia po tym świecie. Abyśmy dobrze wnikali w Słowo Boże, bo to nie jest sobie zwykła książka, której jest wiele i która stoi na półce pomiędzy wieloma różnymi książkami. Wiecie, ja wam powiem, ja Biblię mam postawioną pomiędzy słownikami biblijnymi. Encyklopedie, słowniki biblijne, grecki, Nowy Testament, hebrajski, Stary Testament, różne tam książki stoją. Wiecie, która z nich jest najważniejsza? Ta, która zawiera treść Pisma Świętego. Czyli ten grecki Nowy Testament, hebrajski Stary Testament, polskie Pismo Święte. To jest Słowo Boże. To jest jedyne, co jest najważniejsze dla naszego życia. Wszystkie inne słowniki służą tylko lepszemu zrozumieniu Słowa Bożego. Nasze słuchanie Słowa Bożego tutaj na tym miejscu służy temu, abyśmy lepiej wniknęli w prawdę, którą Bóg objawia człowiekowi. Abyśmy w nią lepiej wniknęli. Abyśmy dobrze wiedzieli, czego Bóg od nas chce. A Bóg chce nam dzisiaj pokazać swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Chce nam pokazać, jaki On jest wspaniały. Patrzcie, podziwiajcie mojego Syna. To jest dokładnie tak, jak narzeczony pokazuje swoją narzeczoną i mówi tak. Patrzcie, jaka ona jest piękna. Prawda? Robi tak narzeczony, czy chłopak, ze swoją dziewczyną? Pokazuje innym i mówi, patrzcie, jak ona jest piękna. Moja, tam imię wymienia, jest najpiękniejsza ze wszystkich. Salomon też tak o swojej pisał, prawda? Zobaczcie na tą sulamitkę. Patrzcie, ona jest najpiękniejsza ze wszystkich. Widzieliście kiedyś piękniejszą kobietę? Na pewno nie. I każdy narzeczony, czy chłopak jest swoją dziewczyną zachwycony, prawda? Ona jest najpiękniejsza. Czy ona jest najpiękniejsza? No czy jest najpiękniejsza? Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Bo się ma podobać tej osobie. Właśnie ma się podobać. Ona wszystko robi, żeby tej osobie się podobać. Dlatego zwróćmy uwagę, Bóg przychodzi dzisiaj do nas przez Ducha swojego Świętego i mówi, zobaczcie, zobaczcie mojego Syna. To jest najpiękniejszy Syn, jakiegokolwiek Ojciec mógłby kiedykolwiek mieć. Patrzcie i podziwiajcie Go. Patrzcie i podziwiajcie. Przyglądajcie się do mojego Syna Jezusa Chrystusa. I mówi tak, chodźcie w Chrystusie. Bóg mówi, chodźcie w Chrystusie. Jeśli chcecie wejść do mojego królestwa, musicie w nim chodzić. Efezjan 4, rozdział 17, werset mówi, to więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują próżności umysłu swego. Nie naśladujcie pogan w ich postępowaniu. A dzisiaj ludzie co robią? Naśladują. Zobaczcie w chrześcijańskim kraju, co się dzieje. U nas, Polska, chrześcijański kraj? Chrześcijański, prawda? W większości to są chrześcijanie. A co robią? Ja jak otworzę katalog z jakimiś różnymi przedmiotami sprzedawanymi, tam gdzie trzeba i nie trzeba, ogród, katalog ogrodu czy jakiegoś tam poletka małego. Co tam jako ozdoba stoi? Kiedyś to krasnale stały w ogrodach, tak? A teraz? Budda. W chrześcijańskim kraju bardzo potrzebny jest Budda ludziom. Zbierają sobie, do Afryki jadą, przywożą sobie różnych bogów. Przywożą, jako zabaweczki sobie stawiają. I myślą, że to nie ma żadnego wpływu na ich życie. Nie ma żadnego wpływu. Ja nie mówię, że sam przedmiot może mieć wpływ. Ale może mieć wpływ. Ale to, co dzieje się w sercu człowieka, jest niezwykle ważne. Dlatego Słowo Boże nam mówi: podziwiajcie Jezusa Chrystusa i posłuchajcie, co On ma wam do powiedzenia. Bądźcie wkorzenieni w Chrystusa. Efezjan 3, rozdział 17, werset mówi tak, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. Czego? Miłości. W Jezusie Chrystusie. Jaka jest wartość miłości? Jaka jest wartość? Kochani, kiedy staniemy przed obliczem naszego Pana, kiedy zobaczymy to całe zło, kiedy zobaczymy to wszystko, co szatan robił, co planował, co chciał zrobić i co złego uczynił, będziemy zadziwieni. Co wielkiego uczynił Pan? Jak wielkie rzeczy uczynił? Z czego nas wyratował? Z czego nas wyrwał? Gdzie mogliśmy się znaleźć? Teraz tego oczami naszymi nie widzimy. Dlatego Słowo Boże mówi, niech Chrystus zamieszka przez wiarę w sercach waszych. Przez wiarę. Dlatego Słowo Boże mówi, błogosławieni są ci, nie ci, którzy widzieli, ale ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ja swoimi oczami nie widziałem, ale uwierzyłem. I tobie radzę dokładnie to samo. Słowo Boże, Pismo Święte jest prawdą. To jest prawda. Mogę ci to udowodnić, że Pismo Święte jest autentyczną prawdą. Mój dowód polega na tym, żebyś stanął przed obliczem Bożym i żeby Bóg osobiście ci to powiedział. A więc kiedy będziesz odchodził z tej ziemi, na pewno to zobaczysz. Teraz musisz w to uwierzyć. Inaczej powiem, nie musisz. Zależy, co chcesz osiągnąć. Ale ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, zaczynają stosować pewne metody, pewne zasady. Jeżeli ktoś chce być dobrym piłkarzem, dobrze chce grać w piłkę, to co musi zrobić? Złamać nogę, złamać rękę, oby nie złamał głowy. Ale musisz doświadczać, musisz ćwiczyć. Przez różne trudności i problemy musisz przejść, bo inaczej tego dobrze robić nie będziesz. To nie jest tak, że fachowiec pokaże ci, jak wykonywać pracę i ty od razu wiesz, jak to trzeba robić. Fachowiec ci pokaże, ty 20 razy zrobisz źle, może jak jesteś wyjątkowo zdolny, to 15 tylko razy zrobisz źle, a w końcu zaczynasz robić lepiej i lepiej i lepiej. Na tym polega w życiu naszym, że po prostu ćwiczymy. Że po prostu zaczynamy praktykować to w naszym życiu. Wprowadzać to w życie. Dlatego Słowo Boże mówi, weź Jezusa do swojego serca i doświadcz. I sprawdź, jak dobrotliwy jest Pan. Jak miłosierny. Jak łaskawy. Jak nierychły do gniewu. Sprawdź. Po prostu sprawdź w swoim życiu. A jak się Jezus Chrystus w twoim życiu sprawdzi, to zaczynaj rozszerzać to. Zaczyna coraz większe sfery twojego życia poświęcać Jemu, poddawać pod Jego władzę. Bądźcie wkorzenieni w Chrystusa. Bądźcie zbudowani na Chrystusie. Efezjan 2, rozdział 20, werset i 22 mówią tak. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Wszystko, cokolwiek w życiu naszym duchowym budujemy, musimy budować na Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus powiedział, na ten świat przyszli różni ludzie, ale to są wszystko oszuści. Jezus Chrystus powiedział to. A będziesz mieć dowód, kiedy będziesz wchodzić do Królestwa Niebios. Wtedy się przekonasz, że jedynym prawdziwym, który przyszedł na ten świat, jedynym Bogiem, który istnieje, to jest Bóg Wszechmogący, Jego Syn Jezus Chrystus i Duch Święty. To jest jedyny prawdziwy Bóg, który naprawdę istnieje. Jedyny prawdziwy. Dlatego musisz Go przyjąć. I musisz szukać Jego oblicza, aby z Nim żyć. I budować wszystko w swoim życiu duchowym tylko w oparciu o Jego święte słowo. Chrystus jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. To jest zacytowany werset Pisma Świętego. Chrystus jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Jeśli możesz sobie wyobrazić jakokolwiek zwierzchność, jakąkolwiek władzę, która nie pochodzi z tego świata, tylko wyższego świata niż ten świat, w którym my fizycznie żyjemy, ten duchowy, do którego wchodzimy, to głową tej wszelkiej władzy jest Jezus Chrystus. On jest też Panem Kościoła. Nie ma innego władcy Kościoła, nie ma innego zwierzchnika Kościoła, nie ma innego Pana Kościoła, tylko Jezus Chrystus. Więc jeżeli ktokolwiek chciałby uzurpować sobie takie prawo, że jest Panem Kościoła, to nic z tego, bo Słowo Boże mówi, że to jest niemożliwe. Jedyną głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I o tym czytamy i to Słowo Boże wyraźnie mówi, dlatego trzymajmy się tego. Co w Jezusie Chrystusie otrzymujemy? Co jest nam dane? Co zostało nam ofiarowane? W Jezusie Chrystusie zostaliśmy obrzezani obrzezaniem Chrystusowym. Wiecie, że Żydzi mieli obrzezanie fizyczne na ciele swoim. Ale Słowo Boże nam mówi, że my jesteśmy obrzezani obrzezaniem Chrystusowym. Jakie było obrzezanie Chrystusowe? Rzymian 2, rozdział 28-29 werset mówi, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz, nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I Filipian 3, rozdział 3 werset mówi, my bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Wiecie, na czym obrzezanie polegało? Ja fizycznie nie będę tego tłumaczył dokładnie na tablicy, też nie będę pokazywał, jak to było wykonywane. Ale prawda jest taka, że był człowiek, mężczyzna, któremu część jego ciała obcięto. Po prostu obcięto i odrzucono. Część, kawałek ciała. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jeśli masz serce i to serce jest w Jezusie Chrystusie, to coś z tego serca musi zostać obcięte i odrzucone. Jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś człowiekiem duchowym, jeśli masz się liczyć przed Bogiem jako pomazaniec, dlatego Słowo Boże mówi, ten jest Żydem, który jest im wewnętrznie. Dlaczego Słowo Boże używa takiego określenia Żyd? Takie haniebne, prawda? Bo ludzie tak źle traktują Żydów. Mają o nich złe mniemanie. Dlatego, że tu jest mowa o narodzie wybranym. Tu jest mowa o kimś namaszczonym. Tu jest mowa o kimś, w kim Bóg ma upodobanie. Więc jeżeli chcesz jako chrześcijanin podobać się Bogu, musi coś z twojego życia zostać odcięte i odrzucone. Nie ma takiej możliwości, żeby wszystko w tobie pozostało takie, jakie jest cały czas i żebyś się podobał Bogu. Bogu podobać się nie mogą, Słowo Boże mówi. Kto? Kto nie ma wiary. Jeśli ktoś nie ma wiary, Bogu podobać się nie może. Po prostu nie może się podobać Bogu. Jeśli chcesz podobać się Bogu, to pierwsza rzecz, którą musisz uczynić, odrzucić swoją niewiarę. To musi zostać odcięte i odrzucone. Nie możesz mieć wątpliwości w stosunku do Boga. Nie możesz mieć wątpliwości w stosunku do Jego słowa. Jeśli chcesz skorzystać z Jego wieczności, jeśli chcesz skorzystać z Jego chwały, jeśli chcesz skorzystać z zbawienia, musisz odciąć i wyrzucić. Twoja niewiara musi być odrzucona. Musisz zacząć wierzyć. Po prostu zacząć wierzyć. Wszystko, co mówi Bóg, to jest prawda. Wszystko, co czyni Bóg, jest dobre i sprawiedliwe. Ja nie dyskutuję z tym, co robi Bóg. Żeby poznać, jaki jest Bóg i czy mogę w ogóle z Nim dyskutować, to może powinienem się astronomią zająć. Jeśli chcesz poznać, jaki jest Bóg, to zajmij się astronomią. Zobacz, jakie to jest wielkie wszystko. Zobacz, jakie to są odległości. Jakie to są wielkości. Zacznij wnikać w to, jak jest ukształtowany człowiek. Jakim mechanizmem jest. Czy to może samo z siebie działać. Każda rzecz w twoim wnętrzu. Jak to funkcjonuje wszystko? Kochani, człowiek żyje, ja to zawsze sobie uświadamiam, człowiek żyje w przedziale kilku stopni Celsjusza. Troszkę mniej przestaje żyć, troszkę więcej przestaje żyć. Zobaczmy, jak utrzymać taką temperaturę? Na ziemi jakie są temperatury? Żeby człowiek w ogóle mógł funkcjonować. Najniższa temperatura na Ziemi to jest około 90 stopni na minusie. 89,6 czy coś takiego. Najniższa zanotowana temperatura na świecie, na kuli ziemskiej. A najwyższa? 50, może 60. Ja w samochodzie miałem 59 stopni, jak w słońcu stał i szyby były pozamykane. I wszedłem do niego, patrzę, 59 stopni. Dużo. Ale jakby było 100, mógłbyś funkcjonować? Pomyśl, w jakim przedziale człowiek funkcjonuje. I co możesz powiedzieć, że to bez Boga wszystko się dzieje? Jakie mechanizmy Bóg umieścił, żeby to w ogóle w tym przedziale się trzymało? Jakie niesamowite mechanizmy. Dlatego, kochani, nie możemy mieć wątpliwości ani do tego, czy Bóg istnieje, czy też nie, ani do tego, co mówi. Bo to jest ktoś, kto ogarnia to wszystko. To nie jest tak, że gdzieś tam mu jakaś planeta poleciała, gdzieś jakaś gwiazda mu poleciała, nie zauważył, bo to tak daleko, miliony kilometrów, miliony lat świetlnych. No to nie zauważył, no jak można tak, w takiej odległości. To nie ma tak. Bóg mówi słowo i gwiazda wraca. Bóg mówi słowo i będzie krążyć. Bóg powiedział słowo i wszystko zaczęło poruszać się. Takiego Boga mamy. Dlatego nie możemy mieć wątpliwości co do Jego działania. Żadnych wątpliwości. Jeśli sam Bóg powiedział, że jest sprawiedliwy, jest miłosierny, to nie możesz mieć co do tego żadnych wątpliwości. Absolutnie żadnych. Dlatego buduj na Jezusie Chrystusie, na Bogu Wszechmogącym, a to, co wybudujesz, na pewno przetrwa. Oczyszczeni od wszystkich grzechów. Efezjan 2, rozdział 14, 15 werset mówi, albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I 1 Piotra, 2 rozdział, 24 werset mówi: on grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Bóg uwolnił nas od listu dłużnego, który zwracał się przeciwko nam. Czytaliśmy w tym fragmencie. List dłużny. Wiecie, jaki to jest list dłużny? Na przykład pożyczkę bierzesz. Czy żyjesz, czy umrzesz? Pożyczkę i tak trzeba oddać, prawda? Jak umrzesz, to twoi następcy będą spłacać. Pożyczka musi być oddana. List dłużny. Wiecie, co Jezus Chrystus zrobił? Pomyśl. Wziąłeś 300 tysięcy złotych pożyczki. Pomyśl teraz. Wziąłeś 300 tysięcy złotych pożyczki. Przyszedł Jezus Chrystus, wymazał to wszystko. Już nic nie jesteś dłużny. Fajnie? Co? Fajnie, nie? Wymazał. I co jeszcze zrobił? I wyrzucił. To tak to można żyć, nie? Biorę 300 tysięcy pożyczki, Jezus przychodzi, wymazuje, wyrzuca. Jest fajnie. I dokładnie to w twoim życiu zrobił. Był list dłużny, pożyczka. Wszystko to było zapełnione, wszystko wypisane. Pierwszy punkt, idziesz do piekła. Drugi punkt, jesteś potępiony na wieki. Trzeci punkt i tak dalej. Jezus Chrystus przyszedł, wszystko to wymazał i wyrzucił. Nie idziesz do piekła, nie jesteś potępiony. Cieszysz się? Idziesz do nieba. Myślisz, że to ty jesteś taką zdolną osobą? Jezus Chrystus. I dlatego o tym jest powiedziane. Że Jezus Chrystus nas wyratował i powinniśmy naprawdę to w naszym życiu docenić. Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi. Nadziemskie władze i zwierzchności, szatan, jego demony, jego poplecznicy, wszyscy przejęli władzę, bo człowiek oddał tą władzę nad ziemią w jego ręce. Szatan postanowił, że swój tron umieści ponad tronem Bożym. W Izajasza jest o tym powiedziane. Na najdalszej północy, nad Bożym tronem, będzie rządził Bogiem. A co się stało? Jezus Chrystus powiedział, kiedy był na ziemi, powiedział: oto widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Biada ziemi jej mieszkańców, bo szatan został zrzucony. Na ziemię został zrzucony. A więc posyłam was jak owce pomiędzy wilki, żeby was wilki zjadły, żeby was podeptały, żeby was zniszczyły. Czy tak? Ale daję wam moc. Ja daję wam moc. I chociaż zawężona została władza szatana tylko do ziemi, już nigdzie w przestworzach, w żadnych okręgach niebieskich nie ma szatańskiej władzy. Ograniczona została tylko i wyłącznie do ziemi. A tam są dzieci Boże, które i tak nie zostaną przez niego zwyciężone. Bo w nich mieszka Boży Duch Święty. I to jest właśnie plan Boży. A żeby szatan widział, że nawet taki słaby człowiek, którego mógłby zdeptać i mógłby za nic mieć, nie ma nad nim władzy. Szatan nie ma nad nim władzy. Szatan nie ma władzy nad tobą, jeśli mieszka w tobie Duch Jezusa Chrystusa. Duch Boży. Duch Boży mieszka w was. Dlatego nie należycie do świata, ani do rzeczy tego świata, ani do szatana. I szatan nic wam zrobić nie może. To jest prawda Bożego Słowa. Abyśmy zdawali sobie sprawę z wielkości, jaką ma Syn Boży i co nam w Jezusie Chrystusie zostało darowane. Dlatego doceniajmy to bogactwo, które w Jezusie Chrystusie zostało nam dane i żyjmy jak zwycięzcy. A kiedy jesteśmy w stresie, kiedy jesteśmy pognębieni, kiedy przeżywamy trudności, kiedy mamy problemy w życiu naszym, nie czujmy się pognębieni. Czujmy, że Pan ma coś do zrobienia w naszym życiu. Od Niego zależy. Czy żyjesz, czy odchodzisz z tego świata, od kogo to zależy? Od Boga. Dlatego nie bójmy się tego, co ludzie mogą zrobić, a później nic zrobić nie mogą. Bójcie się tego, który może i duszę, i ciało pogrążyć w ogniu piekielnym. Bójcie się Boga. Chrześcijanie, bójcie się Boga. Taka jest prawda. Mamy się nauczyć bojaźni Bożej. Mamy się nauczyć chodzić w Jego Duchu Świętym. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Amen.